Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Było o wschodzie, było o relacjach polsko-ukraińskich. Czas spojrzeć na zachód i na relacje polsko-niemieckie. Teraz naszym gościem profesor Stanisław Żerko. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Instytut Zachodni i od tego właśnie instytutu zaczniemy. Niepokojące informacje o tym, że zmienia się rada instytutu. Instytutu, który przygotowuje także poufne, niejawne analizy dla polskiego rządu. W tej chwili tam wchodzą Polacy, ale zatrudnieni, pracujący od lat często, no i jakby wkomponowani w niemiecki świat fundacji, think tanków. Naturalna praktyka i dobrosąsiedzka wymiana kadr, czy jednak coś, co powinno budzić niepokój, panie profesorze?
Jest to dla mnie jakaś decyzja absurdalna, niezależnie od tych dwóch osób. To są Polacy, bardzo sympatyczni, kompetentni. Spotykałem się z nimi, ale jednak zajmują funkcje, stanowiska dyrektorskie, zarówno w German Marshall Fund, instytucji założonej, fundowanej na ogromnym grancie Republiki Federalnej Niemiec, w czasach Willego Abranta. To jest dyrektor zarządzający tej niemiecko-amerykańskiej, można powiedzieć, instytucji, think tanku, współfinansowanej nadal przez niemiecki rząd, dyrektor zarządzający na Europę Wschodnią i dyrektor Regionalnego Biura w Warszawie, a także pani wicedyrektor Deutsche Polen Instytut w Darmstadt. To jest niemiecki think tank, także przez niemiecki rząd finansowany, którego szefem tej takiej rady jest, rady programowej, jest były niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas. I teraz te dwie osoby weszły w skład rady, która jeszcze nie jest skompletowana, nie zebrała się, a jeszcze rada, która właśnie będzie otrzymywała wszystkie materiały niejawne do wglądu i będzie miała po prostu bardzo jasne, będzie otrzymywała wszystkie sprawozdania i tak dalej, wszystkie materiały Instytutu Zachodniego, instytutu podlegającego kancelarii premiera, ale instytutu rządowego, i rada ta będzie też nadzorować instytut i wytyczać kierunki, prawda? A więc zdarzało się, że rada po prostu życzyła sobie zajęcia się tym, a nie innym, ale też może pewne sprawy ucinać, blokować. I wszystko to się dzieje w przeddzień, w cudzysłowie, bo za dwa tygodnie będą miały miejsce uroczystości 80. rocznicy utworzenia Instytutu Zachodniego, który ma dość burzliwą historię. Mam nadzieję, że jest to wyraz pewnej niefrasobliwości, pewnego takiego lekceważącego stosunku do pewnych, no nie chcę użyć słowa zagrożeń, ale no to jest jakiś jednak błąd w sztuce i chyba nie musimy tego tłumaczyć.
Ale profesorowie, naukowcy, badacze, analitycy zatrudnieni w Instytucie Zachodnim przygotowują, jak rozumiem, pewne podstawy, ale też, nie wiem, może sugestie, jak prowadzić politykę polską zagraniczną wobec Niemiec, jakich argumentów używać, takie dokumenty, na podstawie których potem politycy mogą negocjacje prowadzić.
To są materiały o charakterze właśnie eksperckim, ale tam się znajdują oprócz wniosków także rekomendacje pewne, oceny pewne. W związku z tym, no, ja na przykład ja jestem historykiem, zajmuję się historią, ale też na przykład przygotowywałem niejawne materiały związane z debatą w Niemczech dotyczącą budowy pomnika polskich ofiar niemieckiej okupacji. No i tam zawarłem pewne rzeczy, które powtórzyłbym licznie, ale jednak tam były pewne nie tyle prognozy, co właśnie rekomendacje, propozycje postępowania w tej dość drażliwej sprawie. Od wielu lat ten pomnik w ogóle powstać nie może, mimo że Niemcy nam oczywiście wszyscy chcą nieba uchylić. No wiemy, jak to jest. No komuś jednak ten pomnik przeszkadza. Ja nie dożyję chwili, w którym powstanie ten słynny dom niemiecko-polski, ale niech, że ten pomnik chociaż powstanie jako gest. A tutaj Niemcy używali całej serii argumentów, żeby ten pomnik nie powstał. Na przykład, że to jest już nienowoczesne, od pomników się odchodzi, że to jest jakaś nacjonalizacja pamięci, a więc argument zupełnie, że aha, że przyjdą narody inne, Ukraińcy czy tam Francuzi też życzą sobie, ale padały też argumenty bardzo świadczące o pewnej irytacji wobec Polaków i Polski i tych oczekiwań, mianowicie, że Polska została doceniona wystarczająco, ale na przykład, że no, pojawiło się, że Polacy też mają swoje za uszami, tutaj jedwabne oczywiście zawsze pada. No i argument taki, to wtedy jeszcze był rząd Zjednoczonej Prawicy u władzy, że w ten sposób ten rząd zostanie wsparty przez Niemców. No i tutaj, ale tutaj to jest inicjatywa, powiedzmy wyraźnie, grupy życzliwych Polsce niemieckich byłych polityków i działaczy społecznych, chociażby Rity Zismut, byłej przewodniczącej Bundestagu.
Panie profesorze, ale to jeżeli jest tak, jeżeli i pan profesor, i inni naukowcy, analitycy przygotowują dokumenty, na podstawie których polski rząd siada z rządem niemieckim do dyskusji, to teraz będzie gra w otwarte karty, przynajmniej z jednej strony, bo jak rozumiem, do tych dwóch członków Rady i pan Michał Baranowski i pani doktor Agnieszka Łada-Konefał no mają też swoich szefów na stałe w Niemczech, także szefów ze strony rządowej. Czy jesteśmy pewni, że i ten pan, i ta i pani doktor no, będą na tyle profesjonalni, że przyjadą do Poznania, będą czytać poufne dokumenty i nic z tym się nie podzielą ze swoimi szefami przełożonymi, zależnymi od niemieckiego rządu?
Nie wiem, jak to może wyglądać, natomiast tutaj rola moja jako eksperta kończyła się na tym, że po prostu przekazywałem materiał, i który został wysyłany. Nie interesowało mnie specjalnie, jaka jest jego droga dalsza, czy ląduje w szufladzie, prawda, czy to jest, ale jesteśmy z tego rozliczani, jesteśmy przez podatnika finansowani właśnie, abyśmy dostarczali właśnie te materiały naszym przełożonym. Po prostu nigdy się to w 80-letniej historii Instytutu Zachodniego nie zdarzyło, ani za rządów poprzedniej Platformy, ani za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej Instytut Zachodni był do roku 2015 instytutem ściśle naukowym. Ostatnie 10 lat temu, 70-lecie Instytutu Zachodniego, które miało miejsce także w grudniu roku 2014, Instytut Zachodni był placówką naukową, której regularnie ówczesny rząd zmniejszał finansowanie. W pewnym momencie zmniejszono nam z 2,4 miliona do 0,9 miliona i miesiąc po tamtejszych uroczystościach 70-lecie Instytutu Zachodniego poproszono nas, ażeby uratować Instytut, o dobrowolne, w cudzysłowie, zrzeczenie się połowy pensji. Ja wówczas z 3 tysięcy złotych, 100 zarabiałem 1580 złotych, co było czymś no zupełnie urągającym jakimkolwiek. No Instytut Zachodni wtedy nie pasował tamtej władzy. Uratowany został po zmianie władzy. Jedną z pierwszych ustaw rządu Zjednoczonej Prawicy pod koniec grudnia roku 15 była właśnie zmiana funkcji Instytutu Zachodniego i potężne dofinansowanie. Ale od tej pory jesteśmy już nie naukową placówką, ale ośrodkiem eksperckim, który jednak prowadzi także działalność naukową i który też prowadzi działalność inną, popularyzatorską, kulturalną, a więc ta cała gama działań obecnie jest, no, funkcjonuje i muszę powiedzieć, Instytut kwitnie, wydajemy książki,
publikacje. A teraz będzie kwitł pod okiem Rady, gdzie dwóch Polaków, zaznaczmy, ale jednak od lat pracujących w Niemczech będzie doglądać. Panie profesorze, a może to jest teraz naturalna będzie praktyka? Może są jacyś Niemcy, którzy pracują w Polsce, są zatrudniani przez polskie rządowe czy współrządowe organizacje, a których Niemcy będą teraz do swoich think tanków, które rządowe, które przygotowują tajne dokumenty, dokooptowywać? Jakiś taki przykład?
Tych takich instytutów kilka jest. Niektóre są, niektóre podlegają Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tak jak IZ PISM, czyli Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, podlega Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ośrodek Studiów Wschodnich, także Kancelarii Premiera, podobnie jak Instytut Środkowej Europy w Lublinie. Ja nie słyszałem, żeby któraś z tych instytucji miała w składzie rady, a przeglądałem.
A to z jednej strony, ale może jest tak, że teraz Niemcy będą w swoich instytutach zatrudniać w ten sam sposób i że polski rząd będzie miał zatrudnionego de facto przez siebie eksperta, który będzie siedział w niemieckim think tanku, który przygotowuje dla kanclerza.
Nie sądzę. Niemcy są poważnym państwem i nie sądzę, żeby mogą zaprosić Polaków, prawda, i to miejsce miało i nawet powierzyć im dyrektorskie funkcje, ale te osoby są pracownikami tych właśnie dwóch instytucji znanych, wpływowych, na przykład Deutsches Polen Institut w Darmstadt. On na przykład zajmuje się między innymi tą koncepcją budowy tego domu polsko-niemieckiego w Berlinie, który ma popularyzować to, co Niemcy wyrządzili Polakom podczas okupacji, ponieważ tutaj, jak wspomniany minister Heiko Maas podczas tej debaty w Bundestagu w sprawie Polamnika mówił, że to jest taka rzeczywiście poważna luka w niemieckiej pamięci. Niemcom II wojna światowa kojarzy się z Holokaustem i z wypędzeniami, więc a jeżeli chodzi o polskie ziemie, to jest wszystko jak brzmi tytuł książki, którą myśmy przetłumaczyli na polskie, młodego niemieckiego historyka Daniela Brewinga, W cieniu Auschwitz. Książka poświęcona jest masakrom ludności cywilnej w drugiej na ziemiach polskich podczas okupacji.
Historia w Niemczech prawie w ogóle nieznana. Niemcy chyba, tak jak przynajmniej ja się orientuję, nie mają w ogóle świadomości tego typu zbrodni na terytoriach Polski.
Niemiecki prezydent Roman Herzog, który w roku 1994 jechał do Warszawy na uroczystości rocznicy 50. powstania warszawskiego, w wywiadzie radiowym czy telewizyjnym czy prasowym powiedział, że jedzie, żeby złożyć hołd ofiarom getta warszawskiego. I podobnie Heiko Maas w tej debacie w Bundestagu powiedział, że gdy jechał do Warszawy, to pytano go, czy to jest na obchody powstania warszawskiego, pytano go, czy jedzie na rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. To są rzeczy w Niemczech bardzo mało znane.
Jest duża praca do wykonania. No dobrze, Instytut Zachodni będzie miał nową radę dwóch Polaków zatrudnionych, no współzatrudnionych przez niemiecki rząd, będzie patrzeć na to, jak pracują polscy badacze i jakie także poufne dokumenty dla naszej Rady Ministrów przygotowują odnośnie polityki niemieckiej. Na koniec, panie profesorze, powiedzieliśmy nie tylko ekspercka, ale ciągle jeszcze naukowa i także popularna naukowa działalność jest. To pan profesor pokaże książkę naukową, a ja ją będę popularyzował dzięki mediom.
A to właśnie to jest, wczoraj dostałem pierwsze egzemplarze książki Polska, Niemcy, historia, książka z dziejów wzajemnych, stosunków, czyli taki zbiór artykułów, 43 artykułów poświęconych różnym problemom w historii relacji między naszymi narodami, począwszy od roli Prus w pierwszym rozbiorze polskim, poprzez germanizację, okres międzywojenny, okupacji, stosunki powojenne, a także te problemy, które między nami istnieją po roku 1990, po zjednoczeniu Niemiec. Ta książka jest dostępna, będzie dostępna niedługo na stronie Instytutu Zachodniego, także jako e-book, a pochwalę się, że zgodził się ilustrować książkę znakomity grafik, rysownik, malarz Janusz Kapusta, bardzo dobrze znany nie tylko w Polsce, ale także w USA.
Polska, Niemcy, historia z dziejów wzajemnych stosunków, Stanisław Żerko. Książkę polecam i może będzie okazja, żeby na Antenie Radia Wnet ją omówić. A tymczasem, profesorze, za rozmowę bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Miłego dnia.